Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, witam Państwa w kolejnym wydaniu audycji autorskiej o ambicjach komentatorskich par excellence, jak mawiają Francuzi. Kiedy zastanawiałem się nad tematyką dzisiejszej audycji, skonstatowałem, że aktualny polityczny dyskurs medialny, jak to się elegancko mówi, koncentruje się raczej nie na wydarzeniach w sensie dosłownym, a raczej na kreacjach politycznych. To też do komentowania zaprosiłem dziś fachowca, profesora politologii z Uniwersytetu Zielonogórskiego, pana Jarosława Macałę. Witam pana profesora.
Witam. Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu naszym słuchaczom.
Zatem narracja i spekulacje, zgodzi się pan profesor na taką formę?
Nie ma wątpliwości, że ta debata czy dyskusja dotycząca polityki toczy się przede wszystkim w mediach tych tradycyjnych i mediach społecznościowych, gdzie siłą rzeczy dominuje to, co pan nazwał narracją czy kreacją albo konstrukcją pewnego obrazu, już jeżeli idziemy akurat w tym kierunku i ta konstrukcja, no jakby to ładnie powiedzieć, czy elegancko, nie musi odpowiadać rzeczywistości albo zgoła kreuje inną rzeczywistość, często nazywaną, jak to się ładnie, fakty medialne, bo to jest takie określenie, które są zwykłym fake newsem często.
No właśnie, bo stosunkowo niedawno gorący spór polityczny koncentrował się wokół polexitu, który w gruncie rzeczy okazał się sierotą. Nikt nie był za polexitem, ale dyskusja trwała, była nawet demonstracja z tej materii ciekawa. Jakkolwiek mam wrażenie, że wszystkie argumenty tu były raczej ad ignorancjam, jeśli chodzi o odbiorców, bo ci, którzy się wypowiadali, w dużej części sami nie czytali traktatów, ani tego z 2004 roku, ani lizbońskiego. Ja na przykład ze sobą noszę zawsze, tak samo jak zresztą, jak egzemplarz konstytucji. No i z konstytucją było podobnie, też ci, którzy mieli coś do powiedzenia w tej sprawie, raczej tej konstytucji nie czytali. No dzisiaj mają problem, bo trzeba wektory odwrócić.
Znaczy, nie ma wątpliwości, że kwestia polexitu jest o tyle rozgrywana politycznie, no bo o tym decydują nastroje społeczne, które panu redaktorowi, naszym słuchaczom są oczywiście znane.
Niewątpliwe zupełnie, nie ma wątpliwości.
Od lat pokazują, że ogromna większość Polaków jest za udziałem Polski w Unii Europejskiej. Wokół tego w zasadzie toczy się, tak zbuduje się narrację, żeby jednych obciążyć odpowiedzialnością za to, że z tej Unii chcą Polskę wyprowadzić, a innych uczynić strażnikami polskiej obecności w Unii. Ta dyskusja, jeśli dobrze kojarzę, to tak już ładnych parę lat się toczy i już to hasło polexitu, ja wiem, 4-5 razy już było wywoływane, ale to jest jak na zasadzie swego rodzaju narkotyku, to znaczy im częściej się o tym mówi, im cięższych słów się używa, tym później trzeba jeszcze mocniejszych dawek używać, żeby organizm, to znaczy społeczeństwo, reagowało. I jest to temat, który polityków w tym sensie ekscytuje, bo jak sądzę, na serio, nie wiem, może oczywiście są w Polsce środowiska, które na serio to rozpatrują, ale one akurat nie mają wielkiego wpływu, jak się wydaje, na polityczny mainstream, a ten, przynajmniej jeśli chodzi o werbalne deklaracje, jest za obecnością w Polski w Unii, bo ci, którzy by deklarowali, że chcą z niej wyjść, popełniają polityczne samobójstwo.
Więc nawet no właśnie, a nie ma chętnych,
to i tak,
tak?
Muszą uprawiać to, co pan mówi, narrację czy hipokryzję swego rodzaju.
Nie ma chętnych do samobójstwa politycznego w Polsce. Jednocześnie mam wrażenie, może mam nadzieję, że pan profesor się ze mną zgodzi, że to również ma walor edukacyjny, ta dyskusja. Jeśli się tą młódzkę jakoś zostawi na boku, to ludzie zaczynają się interesować. Na przykład jak to było w 2004 roku. Pamięta pan taki obrazek, jak to nasi prominentni politycy wydzierali sobie nieomal flagę
no
za ręki?
Szortka przyjaźń dwóch panów, która się wtedy zakończyła, bo Leszek Miller...
Dwóch panów i funkcjonariuszy państwa komunistycznego jeszcze.
Więc to jest, no, dzisiaj jak mówię, to jest kwestia rozgrywki, a ten walor edukacyjny jest niezwykle ważny, no bo nasza wiedza, może nie nasza, wiedza naszych słuchaczy często o mechanizmach działania Unii, to jest ta wiedza, która jest nabywana właśnie tą drogą rozmaitych haseł, szlagwortów czy jakichś uproszczonych obrazów, jak pan mówił o traktatach, to kwestia jest bez porównania bardziej skomplikowana z wieloma różnymi rzeczami i trzeba też sobie zdawać sobie sprawę z tego, jakie możliwości traktatowe, pozatraktatowe posiadają organy Unii w stosunku do Polski. Oczywiście odwrotnie, jakie możliwości posiada polski rząd w odniesieniu do organów unijnych. Być może wtedy wiele z tej narracji, o której mówimy, czy bicia piany, gdzieś by zeszło, bo ludzie uważaliby, że ci, którzy posługują się różnymi, a często niemądrymi skądinąd hasłami, no zwyczajnie, jakby to ładnie powiedzieć, oszczędnie gospodarują prawdą.
No właśnie, a na końcu jest prawo weta, ale na ten temat jeszcze kiedyś porozmawiamy, mam wrażenie, bo dziś chciałem wrzucić jeszcze taką na agendę, jak to się elegancko mówi, wcześniejsze wybory. Też się pojawiałem jakaś taka hybryda. No dziś jest w Sejmie większość stabilna, sondaże są różne. Czy są możliwe?
Znaczy, no, wybory zawsze są możliwe, natomiast jak pan redaktor odwoła się do konstytucji, no to tam są przewidziane pewne kroki. A więc jeżeli samo rozwiązanie, to trzeba mieć odpowiednią większość w Sejmie. Ja dzisiaj takiej większości nie widzę. Jest też przeszkoda z natury formalnej, obowiązuje stan wyjątkowy, a 3 miesiące po zakończeniu stanu wyjątkowego, jeśli dobrze pomnę, nie można organizować żadnych wyborów, więc pierwszy realny termin to tak pi razy drzwi, to jest wiosna. Znaczy, może tak, politycy powinni być przygotowani na wybory, no nie, może nie w każdej chwili, ale nie można wykluczać wyborów przedterminowych, ale z punktu widzenia obozu władzy, no bo on musiałby do tego przyłożyć rękę, tak jak mówiłem, jeśli chodzi o przepisy konstytucji i samorozwiązanie Sejmu, no to z jego punktu widzenia w tej sytuacji, która jest, nie byłoby to rozwiązanie, przynajmniej na razie, jak sądzę, skuteczne, bo mogłoby się zakończyć utratą władzy. I choćby z tego powodu jest to obarczone dużym ryzykiem. Nie sądzę, żeby dzisiaj rządząca Zjednoczona Prawica na to się na razie przynajmniej zdecydowała. Moim zdaniem na razie nic na to nie wskazuje, aczkolwiek sytuacja polityczna, już tu nieraz mówiliśmy, potrafi zaskakiwać wszystkich, więc być może dojdzie do jakichś przetasowań, które na przykład powstania rządu mniejszościowego, już nie tak jakby kleconego w tej chwili, doraźnie, więc jeżeli powstanie rząd mniejszościowy, to on długo rządzić nie może i wtedy zawsze są potrzebne przedterminowe wybory. Na razie nie ma takiej sytuacji, więc znowu obracamy się w sferze hipotez albo jeszcze lepiej medialnego bicia piany.
No tak, dzisiaj, ta audycja dzisiaj właśnie będzie oscylowała wokół tego, bo chciałbym pana profesora zapytać o powrót Donalda Tuska. I tu zadać z tych dwóch zasadniczych pytań, po co i dlaczego, obydwa. Po co i dlaczego? Dlaczego teraz?
Znaczy, po co, to myślę, że to jest ta kwestia, przynajmniej z deklaracji, które składa. To jest kwestia, no, tonięcia Platformy, widoczna od 2019 roku, pod nowym zwłaszcza przywództwem Borysa Budki. To Platforma zaliczała wpadkę za wpadką. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, no, Donald Tusk po odejściu z Brukseli, no, jest szefem Europejskiej Partii Ludowej, ale też pewnie już ta kadencja bodaj wiosną chyba się kończy, jeśli dobrze kojarzę. Więc chce zaistnieć w polityce krajowej. No, jak sądzę, nie będzie w stanie już jakby funkcjonować w polityce międzynarodowej, więc jakby wraca do... chce wrócić w roli lidera opozycji, która powinna wygrać ze Zjednoczoną Prawicą, głównie z PiS-em. Jaki program? No to jest cel i zarazem program. Programem jest odsunięcie PiS od władzy. Dopiero nawet dzisiaj przed chwilą czytałem wywiad z Donaldem Tuskiem w Onecie. I w zasadzie dopiero później jest układanie tego, co powinno się zrobić. Tusk myślę, że wcale nie w taki głupi sposób kojarzy, że dla znacznej części wyborców podstawowym celem jest odsunięcie PiS-u od władzy, pomijając kwestie programowe, które, jak wiemy, na ogół ludzi dzielą, jeżeli się przechodzi do konkretów, czyli wyjdzie się poza ogólniki i frazesy. I myślę, że to jest coś, co jego zdaniem jest zdolne zmobilizować wyborców opozycji na tyle, żeby wygrać wybory. Taki jest plan. Tylko problem jest oczywiście z tym, czy to wystarczy, rozmawialiśmy o tym przed chwilą, czy to wystarczy, jeśli wybory odbędą się w konstytucyjnym terminie, czyli za 2 lata. Moim zdaniem to już nie wystarczy. To może wystarczyć na parę miesięcy. To zresztą już widać w notowaniach Platformy, która poszła do góry, no i dalej już raczej zdecydowanie nie rośnie. Czyli to paliwo, które Tusk swoim powrotem nadał, moim zdaniem w tej chwili się wyczerpało, pewnie będzie szukał nowej formuły, żeby to poparcie i utrzymać, ewentualnie, żeby ono jeszcze wzrosło i żeby stać się rzeczywiście liderem opozycji.
Długi marsz wobec tego. Panie profesorze, jeszcze taka kwestia jak wojna hybrydowa, którą mamy na wschodniej granicy. Czy możliwa jest wojna gorąca? Bo przecież mamy do czynienia z Łukaszenką i z Putinem, którzy przecież tej wojny w ograniczonym zakresie gorącej nie unikają w różnych miejscach.
No tak, ale to myślę, że bo musimy tu też znowu cały czas o mediach mówimy o warstwie retoryczno-propagandowej, bo rzeczywiście są, może nie Putina, ale wypowiedzi Łukaszenki są bardzo ostre. One są chyba adresowane bardziej do Białorusinów, żeby pokazać się, wiemy, jaka jest jego sytuacja, żeby pokazać się jako
spacyfikował te wszystkie ruchy ojczyzny. Znakomicie.
Przed zagrożeniem. Natomiast jest też moim zdaniem ryzyko owej wojny gorącej, pominąwszy kwestię jakichś incydentów. Jeżeli jest napięta sytuacja na granicy, może ona się wymknąć spod kontroli, ale nie sądzę, żeby na polecenie najwyższych czynników. To jest jakby ten czynnik wewnętrzny tutaj decyduje. Po drugie, proszę pamiętać o tym, że te wojny, o których tutaj mówiliśmy, hybrydowe, ograniczone czy asymetryczne, które prowadził Putin, one dotyczyły obszarów, które nie były silnie związane sojuszami z Zachodem. Natomiast Polska jest częścią NATO i tego rodzaju działania, jeżeli przybrałyby charakter zbrojny, tylko zresztą Polski, Pribałtyki, to również dotyczy Republik Bałtyckich, mogłyby się stać casus belli w skali, powiedzmy, globalnej. Ja myślę, że to jest bardziej gra na progu, jeżeli już to, na tej właśnie progu wojny propagandowej, wojny tej, poprzez ten transfer migrantów. Natomiast moim zdaniem Białoruś jest i za słaba, i raczej dyktator ma sporo wewnętrznych problemów, żeby zdecydował się na jakiś model gorący. Zależny jest przecież od Putina. Możemy wiele powiedzieć o polityce rosyjskiej, ale na pewno nie to, że jest polityką, która jest nieprzemyślana i nieprzewidywalna. Nie sądzę, żeby Moskwa pozwoliła poza warstwą retoryczną na wejście czy na uwikłanie się w jakiś bardzo znaczący militarnie i politycznie konflikt. Myślę, że celem Moskwy jest wchłonięcie Białorusi. Oczywiście niedosłowne, ale w zasadzie uczynienie w pełni Łukaszenkę wasalem Kremla.
Odbywają.
Myślę, że to jest jej fundamentalny cel.
Wobec tego ostatnie już pytanie, czy ustawa o obronie ojczyzny jest odpowiednią odpowiedzią, że tak powiem, na tego typu działania i tego typu zagrożenia? To jest 250 tysięcy żołnierzy ze 120 dzisiaj i wszystkie niuanse, które tam są zawarte. Czy to jest odpowiedź adekwatna?
Nie znam chyba projektu, nie wiem, czy jest projekt tej ustawy. Jest już, tak? Ja go nie ukrywam, że jeszcze się z nim nie zapoznałem. Wzmocnienie obronności państwa jest celem, który trzeba wspierać. Natomiast trzeba też brać pod uwagę możliwości państwa polskiego. Jeżeli byśmy mówili o armii zawodowej oczywiście, bo tam ten pobór miał być w takiej ograniczonej bardzo formie, kluczową kwestią jest odpowiedni zasób ludzki, ale też przede wszystkim wyposażenie w sprzęt. No i tu jest problem, który moim zdaniem jest podstawową barierą. To jest bariera finansowa.
Panie profesorze, niestety musimy kończyć.
Nie stać na taką armię, która byłaby odpowiednio wyposażona. Mamy już problem z wyposażeniem tej armii.
Wrócimy.
Zobaczymy, jak to wszystko się jeszcze potoczy dalej, ale to jest moim zdaniem problem niezwykle poważny, czyli problem...
Bardzo dziękuję za udział w audycji.
Wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję bardzo.
Przypomnę Państwu, że komentował dla Państwa profesor Jarosław Macała z Uniwersytetu Zielonogórskiego, a to była Polityczna Dogrywka. Audycję zrealizował Kamil Perepeczo, a przygotował Andrzej Pierzchała. Na następną zapraszam już za tydzień o zwykłej porze. Do usłyszenia.
Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.